Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W Brukseli rozpoczęło się w czwartek dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki. Najważniejszą sprawą poruszaną na szczycie będzie kwestia rosnących gwałtownie cen energii, powiedział podczas konferencji przed rozpoczęciem spotkania szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki dodał, że jest to zjawisko, które może znacząco obniżyć wzrost gospodarczy w Europie, bardzo groźne dla ludzi i przedsiębiorców. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska będzie wskazywać na dwie przyczyny, które do tego stanu doprowadziły. Wymienił możliwość gazowego szantażu ze strony Rosji oraz spekulacje w handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Te spekulacje prowadzą do tego, że dzisiaj już jedna tona uprawnień do emisji kosztuje ponad 60%. To kilkukrotny wzrost w ciągu ostatniego roku, dwóch lat, który gwałtownie przyczynia się do wzrostów cen energii w całej Europie. Polska będzie wskazywała również na mechanizmy wsparcia, zmniejszenia presji cenowej z tym związanej, a my w szczególności kończymy już opracowywanie naszych regulacji, które mają wesprzeć przedsiębiorców, ale w szczególności wesprzeć najmniej zamożne gospodarstwa domowe.
Innymi tematami rozmów unijnych liderów będą polityka migracyjna i walka z pandemią. Rozmowy mają dotyczyć również sprawy praworządności w Polsce. W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o prymacie polskiej ustawy zasadniczej. Przygotowało ją 5 frakcji – EPL, Socjaliści i Demokraci, Zieloni, Odnowić Europę i Lewica. Parlament Europejski w dokumencie m.in. i tu uwaga – głęboko ubolewa nad bezprawną decyzją Trybunału Konstytucyjnego. W głosowaniu europosłowie Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się przeciwko, za natomiast byli europosłowie PO, PSL i Lewicy. W rezolucji, co jest skandaliczne, twierdzi się m.in., że nasz Trybunał Konstytucyjny nie ma mocy prawnej i niezależności oraz nie jest uprawniony do interpretowania polskiej konstytucji. Parlament żąda też w dokumencie, aby pieniądze podatników Unii Europejskiej nie były przekazywane rządom, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie. Wezwano też Komisję i Radę do działania m.in. w ramach mechanizmu warunkowości. Minister edukacji profesor Przemysław Czarnek wskazał, że to kolejny frontalny atak lewackiego neomarksizmu europejskiego na rząd i demokrację w Polsce. Polityk zwrócił też uwagę na pogłębiający się deficyt demokracji w strukturach Unii Europejskiej.
Atakują nas przedstawiciele Komisji Europejskiej, która nie ma bezpośredniej legitymacji. Atakuje nas TSUE, którego sędziowie pochodzą z wyboru rządów państw członkowskich, europejskich, tworzących Unię Europejską. To nie są sędziowie, którzy wybrali byli przez sędziów w wyniku jakiejś procedury sędziowskiej. To są przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej. Atakują podstawy traktatu. Atakują niezależność Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polsce od kilkudziesięciu lat, od ponad 20 lat. To jest frontalny atak bez jakiejkolwiek podstawy prawnej na rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, rząd, który został ukształtowany w wyniku wyborów demokratycznych. Atak na demokrację w Polsce, bo Polska nie jest neomarksistowska.
Minister zaznaczył, że polskie władze muszą przeciwstawiać się temu bezprawnemu i politycznemu atakowi unijnych instytucji na nasz kraj. Przypomnijmy, rezolucja jest pokłosiem wtorkowej debaty z udziałem polskiego premiera i przewodniczącej Komisji Europejskiej, która m.in. kwestionowała niezależność Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że NATO bardzo wyraźnie dostrzega zagrożenie rosyjskie. Szef MONU uczestniczył w czwartek w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwaterze głównej w Brukseli. Jak relacjonował na briefingu, minister Mariusz Błaszczak podczas obrad przedstawił również informacje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że to, co dzieje się, co czyni, co robi reżim Łukaszenki, musi mieć poparcie rosyjskie. Na pewno leży to w interesie rosyjskim, więc podkreślałem tą sytuację, mówiąc o tym, w jaki sposób przeciwdziałamy kryzysowi migracyjnemu, ale także mówiłem o tym, że rozwijamy zdolności obronne Wojska Polskiego, że inwestujemy w obronność. Sekretarz Generalny wspomniał, że 10 państw wydaje ponad 2% PKB na obronność. Polska znajduje się w tym gronie liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał, że druga sesja spotkania była poświęcona zagrożeniom terrorystycznym. Minister Mariusz Błaszczak był także pytany o plan odstraszania i obrony dla obszaru euroatlantyckiego, który jest tajny, ale został w czwartek zaaprobowany przez sekretarza generalnego NATO. Poinformował, że ten plan przewiduje zagrożenia wschodniej flanki NATO płynące ze strony Rosji. Ocenił, że jest to osiągnięcie Polski i państw leżących w naszej części Europy. Szef MONU przekazał też, że konsekwencją tego planu strategicznego będą plany operacyjne. Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele parlamentów, m.in. Litwy i Łotwy, opuścili salę podczas wystąpienia przewodniczącej Rosyjskiej Rady Federacji. Do tej sytuacji doszło w trakcie Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Rady Europy w Atenach. Marszałek Elżbieta Witek wyjaśniła, że był to sprzeciw wobec łamania praw człowieka w Rosji, a także znak solidarności z krajami, których terytorium jest okupowane przez to państwo. Wcześniej podczas swojego wystąpienia Elżbieta Witek wskazywała, że wśród najważniejszych zadań stojących przed państwami jest przygotowanie nowej umowy społecznej w sprawie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.
Główne wyzwania stojące przed demokracjami po koronawirusie to przede wszystkim stworzenie nowej umowy społecznej obejmującej ochronę zdrowia publicznego, w tym psychicznego, dzieci i młodzieży, walkę z rosnącym rozwarstwieniem społecznym i wykluczeniem społecznym, głównie na poziomie edukacji i dostępu do technologii. W obliczu tych zmian musimy podjąć więcej działań zapobiegawczych w celu uchronienia naszych społeczeństw przed następstwami kolejnych, być może pandemii, i zminimalizowania ryzyka na przyszłość.
Uczestnicy konferencji dyskutują m.in. o doświadczeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed państwami w obliczu kryzysu ochrony zdrowia wywołanego pandemią COVID-19. Wśród tematów znalazły się także zagadnienia roli parlamentów w zapewnieniu prawa do zdrowego i zrównoważonego środowiska naturalnego. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych tablic gospodarzom 10 nowych obiektów wpisanych na listę pomników historii. Wśród nich są m.in. najstarszy klasztor sióstr benedyktynek w Staniątkach, zespół architektoniczno-krajobrazowy w Nowym Wiśniczu, zespół pałacowo-parkowy wraz z cenną kolekcją malarstwa w Rogalinie oraz zabytkowe kopalnie w Zabrzu. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości podziękował opiekunom pomników historii za wkład włożony w dbałość o te miejsca.
Bardzo wiele tutaj jest różnych form tych zabytków, które w ten szczególny sposób chcemy z jednej strony podnieść na piedestał, a z drugiej strony zapewnić im także i szczególną ochronę. Chodzi o obiekty takie, które mają fundamentalne znaczenie dla naszej kultury. Dlatego ta lista jest tak bardzo zróżnicowana w sensie tych pomników historii, jakie są. To są i obiekty przemysłowe, to są i budynki, budowle, to są także, jak powiedziałem, założenia całe urbanistyczne, miejskie. To, co w Polsce szczególne.
Obecnie lista pomników historii obejmuje 114 zabytków. Status jest nadawany od 1994 roku. Jest on jedną z 5 form ustawowej ochrony zabytków. Przedstawiciele sejmowej opozycji złożyli wniosek w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań prokuratora generalnego oraz podległych mu organów prokuratury. Chodzi o możliwość wymuszenia zeznań obciążających prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Wniosek o powołanie komisji śledczej to pokłosie informacji przekazanych w poniedziałek przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Stwierdził on, że dysponuje oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających jego i jego rodzinę. Banaś wystąpił do marszałek Sejmu i do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołanie komisji śledczej. Dziś posłowie klubów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej oraz kół Polski 2050, Polskich Spraw oraz Porozumienia poinformowali o złożeniu wniosku do marszałek Elżbiety Witek. Inicjatywę wsparła także Konfederacja. Jak mówi szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast, sprawę Mariana Banasia bada prokuratura i nie jest to czas na powoływanie komisji śledczej.
Marian Banaś, jako osoba bezpośrednio zainteresowana w tych swoich rewelacjach, no nie jest wiarygodny. jasny. No po prostu, jeżeli na wniosek każdej osoby, co do której toczy się postępowanie prokuratorskie, miała być powoływana komisja śledcza, no to Sejm niczym innym nie mógłby się zajmować. Należy dać czas odpowiednim służbom na działanie, poczekać na efekty, poczekać na to, czy sprawy znajdą się w sądzie, czy będą stawiane zarzuty.
Prezes NIK wymienił kilka kwestii, którymi powinna się zająć komisja śledcza. Jedna z nich to, jak wskazuje, brak podpisu ministra sprawiedliwości pod wnioskiem białostockiej prokuratury o uchylenie mu immunitetu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Blisko 23 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej od początku roku odnotowała Straż Graniczna. W tym okresie pograniczni zatrzymali blisko 2 tysiące osób, które nielegalnie przedostały się do naszego kraju, głównie obywateli Iraku oraz Afganistanu. W ostatnich tygodniach ten proceder nasilił się. Od początku października takich prób było ponad 11 tysięcy. W czwartek w okolicach Białowieży zatrzymano grupę około 30 migrantów. O szczegółach mówiła na konferencji podporucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej.
Dzisiaj w nocy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Białowieży zatrzymaliśmy dużą grupę nielegalnych imigrantów. To 29 osób, wśród nich aż 16 to dzieci. Te osoby w tej chwili przebywają w naszej placówce w Białowieży. Już jest z nimi tłumacz, przyjmowane są wnioski o objęcie ochroną międzynarodową. Z tego co mi wiadomo, żadna z tych osób nie deklarowała, że potrzebuje pomocy lekarskiej. Te osoby zostały nakarmione, została im dostarczona odzież, są już bezpieczne, tłumacz z nimi rozmawia, tak jak wspomniałam, przyjmowane są wnioski o ochronę międzynarodową.
Od września w związku z presją migracyjną w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy obejmujący 183 miejscowości. Społeczność Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w czwartek pielgrzymowała do Górska, miejsca porwania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Przed krzyżem upamiętniającym wydarzenia sprzed 37 lat złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Studenci modlili się też za wstawiennictwem kapelana Solidarności w intencji ojczyzny oraz rodzin. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, zaznaczył, że toruńska uczelnia inspiruje się między innymi nauczaniem i postawą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Jego program życiowy wpisuje się w program też naszej uczelni. Chcemy uczyć przyszłych Polaków, którzy służą prawdzie, służą też prawdziwej wolności, która mierzy się krzyżem Chrystusowym. W tym miejscu właśnie krzyż tak naprawdę definiuje życie księdza Jerzego Popiełuszki. Podarował swoje życie, tak jak Chrystus podarował swoje życie na krzyżu, abyśmy byli wspólnotą, abyśmy byli zjednoczeni.
Z kolei Mateusz Hanusiak, przewodniczący samorządu studenckiego, podkreślił, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko jest dla niego przykładem prawdziwej miłości do ojczyzny i bliźniego.
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko dla mojej osoby jest przede wszystkim autorytetem, wzorem poprawnego Polaka, prawdziwego katolika, orędownikiem prawdy, orędownikiem wolności i miłości do drugiego człowieka.
Zwieńczeniem pielgrzymki była msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. To były wiadomości w Radiu Maryja.